Kuriozalne pismo wystosowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do ojca Tadeusza Rydzyka, oskarżając go o dyskryminację, ponieważ nazwał homoseksualizm chorobą, którą trzeba leczyć.
Określenie osób o orientacji homoseksualnej jako chorych jest nieuprawnione, a słowa "nie zabijam chorego, ale leczę" są niezgodne z zapisami Konstytucji, napisał w liście do dyrektora Radia Maryja szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Jan Dworak zwrócił się do ojca Tadeusza Rydzyka o zaniechanie postaw dyskryminacyjnych, które godzą w godność innych ludzi.
Skargę do Krajowej Rady skierowało Warszawskie Forum Lewicy, które domagało się nałożenia na rozgłośnię kary finansowej.
Przypomnijmy, ojciec Tadeusz Rydzyk, komentując podpalenie tęczy na Placu Zbawiciela w Warszawie podczas Marszu Niepodległości 11 listopada, powiedział:
"Tęcza. Szkoda, że ten piękny znak przymierza z Bogiem, tęcza, że zawłaszczają, oddają ludziom, którzy są chorzy, bo homoseksualizm czy lesbijstwo to jest choroba. Człowieka szanuję, ale choremu mówię, jesteś chory i trzeba leczyć. Nie zabijam chorego, ale leczę z choroby."
W liście przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podkreślił, że homoseksualizm nie jest chorobą, co zostało potwierdzone przed laty decyzjami Światowej Organizacji Zdrowia.
Z tą argumentacją nie zgadza się ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk.
To jest tak głupia argumentacja, że po prostu ona nie przystoi urzędnikowi państwowemu, zwłaszcza w jakiejkolwiek wypowiedzi publicznej. To, że pojawia się jakiekolwiek orzeczenie instytucji międzynarodowej czy jakiegoś gremium międzynarodowego, wiemy doskonale, że bardzo często nie ma to żadnego realnego znaczenia. To, że Kinsey w sposób zakłamany stwierdził, że homoseksualizm jest postawą równoległą, obojnaczą do postawy heteroseksualnej, to, że za nim uznało to Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i za nim Międzynarodowe Towarzystwo, to powiem szczerze, że przypomina mi to orzeczenie odpowiedniej Komisji Unii Europejskiej, która uznała marchewkę za owoc. Bo to jest tej samej rangi po prostu orzeczenie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Tymczasem ogromne poruszenie wywołał upubliczniony niedawno w języku polskim raport profesora Marka Regnerusa na temat dorosłych dzieci wychowywanych przez rodziców żyjących w związkach homoseksualnych.
Z dokumentu wynika, że 31% dzieci wychowywanych przez matki lesbijki i 25% wychowywanych przez ojca geja podało, że byli przez rodziców zmuszani do seksu wbrew swojej woli.
Szokujące są też dane mówiące o tym, że średnio co trzecie dziecko wychowywane przez pary homoseksualne wyrosło na homo lub biseksualistę.
Z raportu wynika, że osoby deklarujące posiadanie homoseksualnych rodziców różnią się od grupy kontrolnej, między innymi pod względem myśli samobójczych, problemów z prawem czy kłopotami w trwałości związków.
Okazuje się po prostu, że to środowisko homoseksualne jest środowiskiem ewidentnie patologicznym, że jest środowiskiem, które wychowuje okaleczone, spatologizowane dzieci. Jest po prostu środowiskiem, które nie powinno być aprobowane przez społeczeństwo. Wręcz przeciwnie, powinno się z takim środowiskiem postępować na zasadzie nawet, powiedziałbym, narzucanej terapii. A na pewno nie wolno takiego środowiska legalizować. Te badania psychologiczne pokazują w sposób bardzo dobitny, jak wielką rolę odgrywa środowisko, jak wielką rolę odgrywa wychowanie, edukacja, kultura na powstawanie tego typu postawy. To jest rzecz ogromnie istotna moim zdaniem.
Znowelizowana w 2010 roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pogorszyła sytuację ofiar, ocenia Najwyższa Izba Kontroli.
Według Izby ustawa jest nieskuteczna, nie spełnia celów zakładanych w uzasadnieniu, a przede wszystkim pogorszyła sytuację ofiar przemocy i znacznie wydłużyła czas udzielania pomocy.
NIK zwróciła uwagę, że znowelizowana ustawa zbiurokratyzowała procedury udzielania pomocy ofiarom, odebrała część zadań policji i przekazała zespołom interdyscyplinarnym, które pracują bez wynagrodzenia, po godzinach i są swoistą instytucją bez instytucji. Brakuje też środków na realizację zadań przewidzianych w ustawie. Ośrodki pomocy społecznej mają za mało pracowników.
Ponadto zespoły interdyscyplinarne działające w małych środowiskach złożone są z osób, które często znają ofiary przemocy, co prowadzi do upokarzających dla nich sytuacji, gdy o intymnych i trudnych przeżyciach muszą opowiadać przed bliższymi lub dalszymi znajomymi.
Te informacje są potwierdzeniem naszych obaw, które zgłaszane były podczas prac nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy. Ja pamiętam, jak twierdzono, że te zespoły interdyscyplinarne mają być receptą na całe zło i one rozwiążą cały problem związany z nasilającą się przemocą. Podkreślam też, że same wątpliwości budziła ustawa, która mówiła tylko o przemocy w rodzinie, tak jakby przemoc koncentrowała się w głównie rodzinie, a wiemy, że ona jest po prostu obecna we wszystkich obszarach i tu wskazywanie rodziny było trochę dyskryminacyjne.
Mówiła poseł Elżbieta Rafalska z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Amnestie w zamian za opuszczanie okupowanych budynków państwowych, usunięcie barykad i zdanie broni proponuje prezydencka partia regionów uczestnikom antyrządowych protestów w projekcie ustawy, która ma być rozpatrywana dziś w parlamencie Ukrainy.
Zwolnienie zatrzymanych przez władze demonstrantów jest jednym z postulatów opozycji, od którego uzależnia ona złagodzenie trwającego w kraju konfliktu. Posłowie mają się także zająć powołaniem komisji, która przygotuje zmiany w konstytucji.
Komisja Europejska przyjęła zalecenia dotyczące gazu łupkowego.
Chodzi w nim m.in. o zasady stosowania szczelinowania hydraulicznego, techniki, którą wykorzystuje się podczas wydobywania tego surowca. O szczegółach mówi Dawid Nachajowski.
W sprawie gazu łupkowego europejscy liderzy od dawna w Brukseli toczą burzliwe spory. Z jednej strony chce się wykorzystać energetyczną szansę, jaką daje obywatelom Unii ten gaz, z drugiej, mając na uwadze stanowisko Europarlamentu z 2012 roku, politycy unijni chcą sporządzania dokumentów oceny wpływu szczelinowania hydraulicznego na środowisko naturalne. Możliwe wydobycie chemikaliów i skażenie wody to największe obawy niektórych polityków i mieszkańców Unii. Były nawet protesty pewnych poszkodowanych obywateli. Inny przykład to niemiecki pomysł z moratorium na szczelinowanie hydrauliczne w ich kraju z listopada 2013 roku. Warto jednak przypomnieć, co mówił Radio Maryja europoseł Herbert Reul właśnie z Niemiec kilka miesięcy wcześniej.
It's not allowed to say only no.
Nie można mówić tylko nie dla gazu łupkowego. Mamy problem z zapewnieniem wystarczającej ilości energii i odpowiednich cen i dlatego istotne jest przyjrzenie się realnym możliwościom wykorzystania gazu łupkowego. Z punktu widzenia przyszłości nie można negować tego źródła.
Kiedy widać spór, czas na jakąś radę. A tutaj rękę wyciąga Komisja Europejska i teraz pozostawia krajom Unii swoje zalecenia i zasady, których przestrzeganie, jak mówi komisarz Potocznik, pomoże państwom członkowskim w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska i zdrowiem oraz zapewni operatorom i inwestorom przewidywalne warunki prowadzenia działalności. Wśród nich wymienia się m.in. sprawdzanie jakości lokalnej wody, powietrza i gleby przed rozpoczęciem szczelinowania, kontrolę emisji do atmosfery, informowanie społeczeństwa o chemikaliach stosowanych w poszczególnych odwiertach oraz zapewnienia, aby operatorzy stosowali najlepsze praktyki przez cały okres realizacji projektu. To stanowisko komentuje europoseł Marek Grubarczyk.
Decyzja Komisji Europejskiej staje całkowicie w kontrze do tych podejmowanych przez Parlament Europejski, będący pod wpływem lobby zielono-socjalistycznego, głosującego i wywierającego naciski na zahamowanie wydobycia gazu łupkowego. Rozsądek, który dzisiaj widzimy po stanowisku Komisji Europejskiej, idzie w parze z decyzjami poszczególnych krajów, przede wszystkim Wielkiej Brytanii, która zdecydowała się pomimo tych wszystkich ograniczeń parlamentu wydobywać gaz łupkowy.
Państwa członkowskie proszone są o zastosowanie zasad w ciągu 6 miesięcy. Począwszy od grudnia 2014 roku powinny one co roku informować Komisję Europejską o wprowadzonych środkach. Dla Radia Maryja z Brukseli Dawid Nachajowski.
Dziś w kraju zachmurzenie duże i całkowite, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura od minus 13 stopni na północnym wschodzie, minus 8 w centrum, do minus 3 stopni na południowym zachodzie.
Wiatr umiarkowany i dość silny, porwisty, wschodni i południowo-wschodni, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.